Chwała Bogu, chwała Bogu. Idziemy do pierwszego listu do Koryntian. Dobrze jest po latach, tak jak się wzrasta, poznaje Boże Słowo, mieć możliwość sprostowania niektórych uchybień, które się miało w nieświadomości, powiedzmy, nauczając Słowa Bożego. Dzisiaj mam taką okazję. Kiedyś czytając ten fragment tutaj z piątego rozdziału, bo piąty rozdział pierwszego listu do Koryntian, nauczałem o jakichś świętach wielkanocnych i że mamy je obchodzić. I okazuje się, że no, to była pomyłka, po prostu dzisiaj sprostujemy to. Okazuje się, że trochę przekłamano ten przekład, który mamy. Mają pewne uchybienia też w niektórych miejscach. Na przykład jeszcze takie w Dziejach Apostolskich, a gdy nadszedł Dzień Zielonych Świąt, to protestanci zrobili ukłon w stronę katolików, bo Dzień Zielonych Świąt to jest święto katolickie, nigdy nie było świętem żydowskim. Tam powinno pisać, jak gdy nadszedł Dzień Pięćdziesiątnicy. Dlatego też może jeszcze siostra nasza starsza pamięta, że przed wojną nazywali pięćdziesiątnikami, tak? Zielonoświętkowcy. Pamiętasz to? Czy nie pamiętasz? Słyszy siostra mnie?
Nie słyszy.
Więc ja jeszcze miałem kontakt z takimi starszymi chrześcijanami, którzy nawet na takich, jak ja, mówili pięćdziesiątnicy. A Rosjanie mówią piatidziesiatniki w taki sposób. I to właśnie od tego terminu biblijnego. To są takie proste sprawy, można powiedzieć, nie aż tak mocno istotne, ale jednak coś tam wnoszą, dlatego że koncepcja w ogóle świętowania w Nowym Testamencie to jest zupełnie inna niż w Starym Przymierzu. Teraz jest Nowe Przymierze. I tak jak rozumiem nauczanie apostoła Pawła i w ogóle nauczanie Nowego Testamentu, to święto zaczyna się w momencie nawrócenia do Boga takiego człowieka i on ma wchodzić w odpocznienie, które wynika z wiary, a nie z wejścia do jakiejś ziemi, do jakiegoś miejsca fizycznego. Może to kogoś nawiedzić w więzieniu na przykład. Takie miejsce odpocznienia może mieć. Wczoraj tak przed snem stryknąłem na jakiś chyba kanał Discovery i tam było świadectwo Stępniaka. On taki w tatuażach, taki masywny gość. Kiedyś to do niego byle kto to nie mógł podejść, mógł roztrzaskać czaszkę. Był bardzo gwałtownym człowiekiem. A jego nawrócenie zaczęło się od tego, że jakiś chrześcijanin mu powiedział na spacerze, że Bóg cię kocha, i on pobił tego chrześcijanina prawie na śmierć. Tam potłukasz, przyleciała ta obsługa z pałami, tam go odciągnęli, bo by pewnie zamordował człowieka. Ale zanim zaczęło iść to słowo za tym Stępniakiem, że Bóg go kocha, jakoś dostał Nowy Testament i patrzcie, Bóg go nawiedził w celi, gdy bez żadnego człowieka czytał Słowo Boże, doznał spotkania z Chrystusem, nawrócił się i jego życie się zmieniło. I teraz jest takim wspaniałym bratem, który bardzo dużo dla Boga pracuje. To jest klasyczne nawrócenie, trochę podobne do innych takich biblijnych, gdzieś nawrócenia Zacheusza, powiedzmy, czy jeszcze innych prześladowców Kościoła, jak apostoł Paweł, bardzo mocne świadectwo. I w związku z tym chcemy czytać też ten fragment, to nie tylko będzie tu o świętach, ale inne poważniejsze jeszcze tematy mamy tutaj. Piąty rozdział czytamy od pierwszego wersetu. Słyszy się powszechnie o wszeteczeństwie między wami i to o takim wszeteczeństwie, jakiego nie ma nawet między poganami, mianowicie, że ktoś żyje z żoną ojca swego. A wyście wzbili się w pychę, zamiast się raczej zasmucić i wykluczyć spośród siebie tego, kto takiego uczynku się dopuścił. Lecz ja, choć nieobecny ciałem, ale obecny duchem, już osądziłem tego, który to uczynił, tak jakbym był obecny. Aby gdy się zgromadzicie w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, wy i duch mój z mocą Pana naszego Jezusa oddajcie takiego szatanowi na zatracenie ciała, aby duch był zbawiony w dzień Pański. I teraz może do tego momentu przeczytamy i trochę to skomentujemy. Wiemy z innego listu, z drugiego listu do Koryntian, Paweł mówi, że on ma oręż od Boga, ma autorytet i tym orężem może zmuszać wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi i jest gotowy do karania. To jest autorytet apostolski właśnie i Paweł właśnie założył ten zbór w Koryncie, jak wiemy, tak? I miał tam autorytet taki ojcowski także, nie tylko apostolski, ale ojcowski, jako ten, który tam zasiał Boże Słowo w tym zborze. I te słowa, które on tu mówi, że mój duch z mocą Pana naszego Jezusa, wy się zgromadzicie w imieniu Jezusa, mówi to bardzo uroczyście, ale też w tym jest wielki autorytet apostoła. To znaczy ci ludzie mieli się zebrać w autorytecie właśnie też Pawłowym, pod przykryciem apostolskim. To jest związane z tym, z przyjęciem jego nauki. Mogło być tam odczytane jakieś słowa apostoła Pawła, z nauczania jego, słowa też Pana Jezusa, z nauczania Pana Jezusa. I było to, miało to być uroczyste zgromadzenie takie. Zwróćmy uwagę, ciekawa rzecz, w 5 wersecie pisze: oddajcie takiego szatanowi na zatracenie ciała, aby duch był zbawiony w dzień pański. Bardzo ciekawa kwestia tutaj jest. Współcześnie bardzo rzadko się to robi. To dotyczy sytuacji, gdy ktoś upiera się, że jest chrześcijaninem i wkracza na straszną, bezbożną drogę. Tutaj akurat żyje z żoną ojca swego, czyli z macochą, i jakieś współżycie seksualne było, takie wszelkie pozamałżeńskie współżycie nazywa się wszeteczeństwem. Czy to jeszcze ktoś nie ma żony, na przykład nie chodzi o żonę, tylko czy jeszcze ktoś nie wstąpił w związek małżeński, szczególnie wtedy tak to się nazywa. I słowo greckie, które to opisuje, to jest porneia. Pornografia u nas, tak? Teraz z tego powstało. W takim wszeteczeństwie mieści się też wszelkie różne jakieś zboczenia seksualne, takie, które człowiek sam ze sobą czyni, że tak powiem, albo gdzieś znajduje jakieś tam ladacznice i inne tam sytuacje i takie seksualne kontakty w tym się mieszczą. Jest jeszcze drugie greckie słowo moicheia. Ono dotyczy cudzołóstwa i to jest współżycie seksualne z osobą, jedna z tych osób jest w stanie małżeńskim, czyli jest związana przymierzem z drugą osobą, tak? A ma stosunki seksualne z kimś innym. Może to być kawaler nawet, czy panna, ale jedna ze stron jest właśnie w takiej zamężnej, wtedy jest to cudzołóstwo, coś okropnego. Wystąpienie przeciwko przymierzu Bożemu. I tutaj ci wierzący, nie wiem, na coś tam czekali, może czekali, że on się upamięta, nic nie robili z tym w Koryncie, z taką sytuacją. Paweł mówi, że to nawet między poganami nie ma takiego czegoś. To straszne, czyli to antyświadectwo jest wydawane. I byli w tym czasie też wrogowie Ewangelii, którzy utrzymywali, że Paweł naucza: grzeszmy więcej, aby łaska więcej się rozmnażała, że to jest nauka Pawła. Tak wyszydzali naukę Pawła po prostu i ją chcieli zdyskredytować. I to wyglądało, że wszystko ku temu zmierza, że oto Paweł założył zbór w Koryncie, naucza, że wszystko wolno, no grzeszmy, aby łaska była obfitsza i dawaj. Robią ludzie to, widać, i ku temu to zmierza. Więc Paweł wystąpił bardzo ostro tutaj przeciwko takim rzeczom. I to jest przykre, bo dzisiaj czytamy tutaj w tym fragmencie, będziemy studiować o dyscyplinie, która obowiązuje w Kościele chrześcijańskim. Szczególnie chodzi o lokalne zbory. Paweł pisze tutaj to do konkretnego zboru, kościoła, można powiedzieć, w danej miejscowości. I tam Kościół ten odpowiada przed Bogiem, szczególnie starsi takiego Kościoła odpowiadają za takie sprawy ewidentne, które mogą ośmieszyć Kościół w oczach świata. Tak? które są antyświadectwem. I doradza coś bardzo ostrego tutaj, żeby piąty werset mówi: oddajcie takiego szatanowi na zatracenie ciała, aby duch był zbawiony w dzień pański. Jest to ewidentnie modlitwa, w której rezygnuje się po prostu z ochrony nad człowiekiem w danym czasie, że na jakiś czas wyłącza się go spośród modlitw, w ogóle ochrony, traci ochronę Kościoła ten człowiek i deklaruje się, że szatan ma prawo teraz niszczyć jego ciało. I mi niedawno się przypomniało, że w stosunku do jednej z osób my mieliśmy taką modlitwę i niektórzy widzieli przerażający stan przed śmiercią tej osoby. Po prostu my mieliśmy taką modlitwę tutaj w Warszawie, chyba raz było robione taka modlitwa. Człowiek miał żonę wierzącą, był nawet starszym zboru i udzielał pomocy jakiejś tam narkomance. Ona się nawróciła, ale związał się z nią duszewnie i wykombinował sobie, że to będzie jego nowa żona. A że nie mógł tego zrobić biblijnie, więc wyrzekł się wiary w Jezusa tej biblijnej i stał się znowu katolikiem. I kombinował, że ona wtedy weźmie go za męża, ale ta dziewczyna się rozmyśliła, się okazuje. I w krótkim czasie zbór wydał go szatanowi na zatracenie ciała, tak jak tu czytamy. Ja rozumiem to dosłownie, że tak można zrobić. Można tak powiedzieć: oddajemy w imieniu Jezusa szatanowi tę osobę i w autorytecie to powiedzieć i koniec modlitw o tą osobę, że tam jak choruje, żeby tam lepiej było, żeby poznał Bożą miłość albo coś. Już nie ma czasu na miłość teraz. Teraz jest sąd. Może rak przyjść po prostu, może przyjść nie wiadomo co, ślepota, inne rzeczy. Może padnie gdzieś ledwo żywy i jest szansa dla niego, bo to, żeby duch był zbawiony w dzień pański, znaczy, że może zrozumieć, że to jest rezultat jego grzechów, bo już nic do niego nie dociera. Nic nie dociera, żadne argumenty, nikogo nie słucha, wie najlepiej, wykombinował coś, szatan opanował tego człowieka, po prostu zawładnął nim praktycznie i on oddał się sam w ręce złego praktycznie, jest w niewoli, jest złapany i tylko jakiś taki potężny wstrząs może obudzić jeszcze tego człowieka. I są sytuacje, gdzie ludzie nawracają się. Akurat tamten, nie wiem, czy się nawrócił. Wiem, że żona go odwiedzała w szpitalu, bo dostał raka żołądka, umarł w krótkim czasie. Bardzo szybko umarł po tym wszystkim. Coś strasznego. Takie rzeczy ku przestrodze są dla nas. I są sytuacje, gdzie człowiek mógł, dostał jeszcze szansę upamiętania, wykorzystał ją. I też myślę, że dla nas taka nauka z tego jest, bo jest dalej, będziemy czytać jeszcze w tym samym liście, że niektórzy chorują, dlatego że w niewłaściwy sposób spożywają wieczerzę pańską. My musimy wiedzieć, że standardy Boże i też rzeczy, o których tu dziś będziemy czytać, są bardzo ostre, te standardy. To nie jest, że jesteśmy sobie pod łaską, możemy robić, co nam się podoba, powiemy Boże przebacz, a później dalej znowu do tego wracamy, robimy to dalej, trwamy w czymś złym i sobie jemy wieczerze jakby nigdy nic, bo co tam, ktoś pomyśli, co tam chleb zjeść, czy wina się napić, nie ma żadnego problemu, a może się okazać, że jest. I wtedy żaden lekarz nie pomoże, co ciekawe. Niektórzy myślą, że to są wszechmogący, ci nasi różni lekarze, medycyna, ale rzeczywistość pokazuje, że to nieprawda. Bóg może taką zagadkę położyć, że najlepszy lekarz nie rozwiąże tego i nic nie, i powie, no nie wiem, co się dzieje. Nie rozumiem, dlaczego tak się dzieje. A dlatego nie możemy z takim czymś igrać. I nie jest ten fragment, ten, żeby duch był zbawiony w dzień pański, rozumiany tak, że on już teraz będzie w świecie grzeszył, ile wlezie, to i tak będzie zbawiony jego duch. Kiedyś miałem takiego gościa, żył z kobietą, cudzołożył i on mi wziął wszystkie miejsca z Nowego Testamentu, założył paluchami i mówi, zaraz udowodni, że to nie on cudzołoży, tylko ta kobieta cudzołoży. Wiecie? i znalazł mi wszystkie fragmenty i wyszło, że to ona cudzołożyła. I to strasznie się wzburzyłem na to, ale Bóg dał mi jeden inny fragment w Starym Testamencie, gdzie wyszło, że on też cudzołożył. On jego nie znał, tego fragmentu. I facet myślał, tak patrzył w ten fragment, żeby znaleźć sobie usprawiedliwienie, po czym coś tam przekręcił te słowa, no wtedy wyprosiłem go z domu. Akurat już było koniec naszej rozmowy. Dlatego, że to był przewrotny człowiek. On utrzymywał, że już on teraz może sobie grzeszyć, ale jego duch będzie zbawiony, tylko ciało pójdzie na potępienie. To jest herezja. Człowiek jest jedno, duch, dusza i ciało. To tylko części człowieka i będzie zmartwychwstanie sprawiedliwych i niesprawiedliwych. I tam, gdzie ciało, to i dusza, pójdzie i duch. Niestety. Nie ma możliwości takiego. Zatracenie ciała dotyczy teraźniejszości. Tutaj, w tym doczesnym świecie, gdzie jeszcze może być nadzieja na zmianę dla takiej osoby. I teraz mamy dalej, czytamy szósty werset. Nie macie się czym chlubić. Czy nie wiecie, że odrobina kwasu cały zaczyn zakwasza? No, w dawnych czasach robiono chleb w ten sposób, że część zostawiano, żeby na tak zwany zakwas, część tak, tego ciasta, i te takie już skwaśniałe te ciasto się wkładało w mąkę, tam co rozrabiało się, i to właśnie się robił zaczyn taki, z tego zaczynu się robiło normalnie na chleb ciasto, czyli ono nie było przaśne. Jeżeli nie zdążyło się coś zakwasić, przypomnijmy, jak Izrael wychodził z Egiptu, to oni też robili chleb. Oni nie mieli w planie zrobić takiej macy bez takiej przaśnej, tylko chleb chcieli mieć, a chleb jest z kwasem, ale nie zdążyło się zakwasić. Dlatego na tym, co nie zdążyło się zakwasić, upiekli placki i to po prostu później jedli. I takie właśnie niezakwaszone jeszcze to ta maca, co mamy przy wieczerze. Na przykład to taka nie zdążyła się zakwasić. Izrael też trzeba jeszcze przypomnieć tutaj z ich obrządków, które mieli i to nadane przez Boga. To nie, że sami wymyślili. Mieli tak, że przed świętem Paschy oni mieli w domu szukać kwasu wszędzie. Czyli mieli wysprzątać cały dom i znaleźć każdy nawet okruszek chleba. Stary okruszek, sobie wyobrażacie to? Chodził taki po domu, usuwał szafki, podnosił tam różne jakieś tam chodniki i inne rzeczy i wszędzie wymiatał dokładnie wszystko, bo było, że Bóg będzie karał takich ludzi, u których zostanie ten kwas. To dla nas pokazuje, tutaj dalej będzie Paweł do tego nawiązywał, jakie to znaczenie ma w Nowym Przymierzu, gdy żyjemy z Bogiem. Ci Żydzi robili to bardzo gorliwie. Ja słyszałem od świadków, pewna kobieta opowiadała, jak pracowała u żydowskiej rodziny, że dla niej to wyglądało jak obłęd, takie współczesne nawet. To przeglądanie wszystkich szafek, tam w lodówce, wszędzie po prostu pod lodówką, gdzieś tam zaglądanie, wymiatanie i po prostu naprawdę tym się przejmują. Nie ma żartów po prostu z tym, żeby coś tam zostało kwaszone. Musi to wszystko być usunięte. Jezus też w przypowieści o Królestwie Bożym mówi, że jest podobne do kwasu, który wzięła kobieta, włożyła do dużego tam z mąką tam, tak, i rozmieszała, i to wszystko się zakwasiło. Tak? Czyli z odrobiny kwasu wyszło całe ciasto zakwaszone i to też jest porównywane w sensie pozytywnym, czyli można użyć w sensie pozytywnym, można użyć w sensie negatywnym. I Paweł tu mówi w szóstym wersecie, nie macie się czym chlubić, czy nie wiecie, że odrobina kwasu cały zaczyn zakwasza? Odrobina. Usuńcie stary kwas, abyście się stali nowym zaczynem, ponieważ jesteście przaśni, albowiem na naszą Wielkanoc jako baranek został ofiarowany Chrystus. Właśnie ten werset jest niedokładnie u nas przetłumaczony. Początek jest ok. Usuńcie stary kwas. Jakiś stary kwas jest, tak? Abyście się stali nowym zaczynem. To wszystko to jest przenośnia i jest to już ogólniejsza sytuacja niż tylko dotyczy tego jednego człowieka, który żył z żoną ojca swego. To jest ogólniejsza sytuacja i ona dotyczy każdego z nas. Wiemy, że każdy z nas ma, jest obciążony czymś z przeszłości. Mamy jakieś tam nawyki, jakieś upodobania cielesne możemy mieć. Cielesność w ogóle gdzieś tam czatuje na nas ciągle. I cielesność chce żyć. Ona się zgodzi na tresowanie, zgodzi się na lekkie upośledzenie, jakieś umartwienie lekkie, ale nie za mocne takie, żeby, bo chce żyć. Nowe Przymierze mówi, że ona ma być zabijana. Także tu nie ma żartów. Nie ma być oswajana, nie ma być z nią pretraktowania, nie ma być jej nauczania nawet. Nauczanie chrześcijańskie nie odnosi się do starej natury. Jeżeli ktoś żyje cielesnym życiem, to jest w ogóle jego słuchanie Słowa Bożego, to jest w ogóle jakieś prawdopodobnie wypaczenie wychodzi. On sobie sam wypacza to wszystko. A postępy dopiero mogą być wtedy, gdy człowiek decyduje się na umartwienie cielesności i przyjście do Chrystusa i wołanie do Pana, żeby go zbawił. Z cielesności trzeba być wybawiany, wyratowany. Tylko Bóg potrafi wyrwać człowieka z cielesności. Człowiek sam nie może wyrwać siebie z cielesności, trzeba to zaznaczyć. I ja, jak nauczam tutaj jakimś porządkowaniu życia i tak dalej, nigdy nie mam na myśli, że człowiek siłą woli ma teraz się wziąć do roboty, ma się skoncentrować, ma się zmobilizować i dawaj do pracy, wytężyć wszelkie siły i tak dalej. Zresztą o tym słyszeliśmy niedawno, Zbyszek Sasin nauczał bardzo dobrze na ten temat, że to nie taki kierunek. Kierunek jest: Boże, co ja czynię, wyratuj mnie z tego, pokaż mi drogę wyjścia, chcę poddać się Tobie. To jest zrozumienie znaczenia Bożego Słowa w różnych miejscach, to jest modlitwa, to jest słuchanie Boga i wykonywanie tego, co On nam będzie mówił, i nie robienie, jakieś pudrowanie rzeczy, ale naprawdę robienie takich radykalnych operacji i rewolucji w życiu, można powiedzieć. Tylko to może uratować człowieka, a nie jakaś zabawa, po prostu pudrowanie. To tak jakbyśmy wzięli jakieś świnie, które przyszły z chlewa po prostu i tutaj ktoś im mówi, że są brudne, to mówię: bardzo dobrze, dawajcie kolońsko, dawajcie tu pudru, dawajcie jeszcze coś, ale wody nie ma. I jest taki wiersz, jak mucha się kąpała w poniedziałek w rosole, później w jakimś tam sosie jednego i tak dalej. No i nie przyszło do głowy, żeby w wodzie się wykąpać. Tak i tu może tak być. I zostaje ta natura, jakaś też pies, który wraca do swoich wymiocin, ciągle nie może wytrzymać, czeka, kiedy wyleci i tam zrobi gdzieś za winklem i zeżre to. Tak jest podobny człowiek, sorry za porównanie, ale niekiedy ludzie tak się męczą w chrześcijaństwie. Nie mają pełnego upamiętania, nawrócenia i później różne rzeczy traktują, że ich się zmusza. Ciężko tak strasznie. Do różnych rzeczy, po prostu nogi przywiązane do ziemi, ręce się też jakoś nie działają dla Boga, nic nie działa, nie ma w ogóle radości ze służby dla Boga. Bardzo przykra sytuacja. To świadczy o tym, że trzeba głębiej się upamiętać. Ja przeczytam teraz ten werset 7. Słuchajcie teraz uważnie. Usuńcie więc stary kwas, abyście byli nowym ciastem, jako że jesteście przaśni, bo też Chrystus, nasza Pascha, za nas został złożony w ofierze. Zwróćmy uwagę, żadnej Wielkanocy nie ma tutaj. I trzeba wyraźnie zaznaczyć, Chrystus jest nazwany naszą Paschą, za nas został złożony w ofierze. Czyli apostoł odwołuje się do ofiary Jezusa. To, co było w Starym Przymierzu o tym właśnie tam szukaniu tego kwasu i tak dalej, wyrzucanie tego kwasu, odnosi w przenośni do Nowego Przymierza, że teraz my mamy, że teraz my mamy nowe życie w Chrystusie. On jest naszą Paschą, tak? Został za nas złożony w ofierze i jest jakiś stary kwas, którego musimy, które mamy wyrzucić, ale mówi: wy jesteście nowym ciastem. Czyli on mówi do ludzi, którzy naprawdę się nawrócili, do ludzi, którzy znają Chrystusa osobiście. Nie mówi do kogoś, kto dopiero tam próbuje poznać Chrystusa, tak? I teraz tam, no, wyzbywaj się czegoś. To nic nie da, jeżeli człowiek nie ma tego przyjścia do Chrystusa i nie jest nowym stworzeniem. Jak jest już nowym stworzeniem, to teraz właśnie będzie jakiś stary kwas do wyrzucenia, tak? Czyli Chrystus jest naszą Paschą. I tak następny werset, ja przeczytam tutaj właśnie z tego interlinearnego przykładu, czyli werset 8. Tak więc świętujmy nie w starym kwasie, ani w kwasie złości i występku. Występek można nazwać też niegodziwością, lecz w prześnikach czystości i prawdy. Bardzo piękny przykład. O co chodzi? Chrystus został złożony w ofierze jako nasza Pascha. Ty stałeś się chrześcijaninem i w Chrystusie to jakby nowe życie otrzymałeś, tak? I w tym nowym życiu, nie w czasie świąt wielkanocnych jakichś, masz sobie oczyszczać się. Żydzi się oczyszczali sobie tam przed świętami Paschy. Była Saigon w domu, można powiedzieć. Pogoń za każdym okruszkiem chleba i tak dalej. Wyczyszczanie, wybieranie i tak dalej. A ty masz gorzej w pewnym sensie, ktoś mi powiedział, bo masz no całe życie. Paweł mówi, to jest twoje święto w Chrystusie, tak? I masz obchodzić je nie w starym zakwasie, ani w zakwasie, zobaczmy, w starym zakwasie. A co to będzie tu teraz stary zakwas? Bardzo jasne to jest. Nie mamy wracać do żydowskich regułek jakichś. Palić świece szabatowe, ktoś powie, pomyśli, że będzie bardziej duchowy. Chałkę upiecze, zje żydowską. Odmówi modlitwę może żydowską. Tam jest inna na jedzenie ryby, a inna na jedzenie wołowiny. Modlitwa. Do jedzenia owoców trzecia będzie modlitwa. Możesz jeszcze ręce obmyć w wodzie, jak faryzeusze. Czysty, wykapany faryzeusz może się zrobić z człowieka. Po prostu niektórzy mówią, mają żydowskie myślenie, oni i tak dalej. Ja bym wolał Boże myślenie mieć, wiecie? Szczerze mówię wam. Dlatego, że wiele takich żydowskich to jest wypaczonych było. Zobaczcie, co Pan Jezus z tym robił. Tam po prostu się kotłowało aż. Oni oburzeni byli, ci wszyscy ludzie. Co tu wyrabia? Czemu rąk nie myją, jedzą chleb nie umytymi rękami i tak dalej. Ludzie myśleli, że jak kogoś oszabruje gdzieś tam, oszuka, to wróci z takiego rynku, umyje se łapy i czysty. Już on czysty teraz jest. Tamten go przeklina. Mu sprzedał konia jakiegoś bez zębów albo coś. Się okazało dopiero w domu może, że stratę poniósł. A ten ręce umył i czysty jest. Je chleb i zadowolony. Nie do końca jest czysty. Jezus inaczej nauczał w tych kwestiach. Zwróćmy uwagę w Ewangelii Marka, 7 rozdział. Pan Jezus tutaj mówi. 7 rozdział Ewangelii Marka. To była cała rozmowa o nieprzestrzeganiu obrzędów żydowskich. To jest właśnie stary kwas. Dokładnie. Zachowywanie dni, miesięcy i tak dalej, jakieś celebrowanie tego po prostu. 7 rozdział Ewangelii Marka. I 18 werset czytajmy. I rzekł im, tak więc i wy jesteście niepojętni, nie rozumiecie, że wszystko, co z zewnątrz wchodzi do człowieka, nie może go kalać, bo nie wchodzi do jego serca, lecz do żołądka i wychodzi na zewnątrz, oczyszczając wszystkie pokarmy. Czyli to, co oni się bali, że to ich może pokalać, to normalnie w wódce spłukać wodą i poszło. Sorry za wrażenie, ale to nie był problem po prostu, bo to wszystko szło razem z kałem, wychodziło z moczem i nie ma problemu. To nie był problem. Problem był na czym innym. Mówił bowiem, to co wychodzi z człowieka, to kala człowieka. Albowiem z wnętrza, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, wszeteczeństwa, kradzieże, morderstwa, cudzołóstwo, chciwość, złość, podstęp, lubieżność, zawiść, bluźnierstwo, pycha, głupota. Wszystko to złe pochodzi z wewnątrz i kala człowieka. I to jest nauka Mesjasza. Jezus jest Mesjaszem, Jezus jest Chrystusem, jest tym namaszczonym. I co powiedziała Samarytanka? Gdy przyjdzie Mesjasz, on wszystko nam powie, jak to ma być. Jezus mówi, ja, który rozmawiam z tobą, jestem nim. A i my mamy być myśli chrystusowej, a nie myśli żydowskiej jakiejś. Sorry. Warto o tym pamiętać, bo teraz są i książki wychodzą na ten temat i jakieś ubóstwienie wychodzi żydostwa. Bardzo dziwaczne. Wszystko sprawdzajmy, czy Pismo mówi. Jeżeli Pismo tak mówi, to amen. Jak Pismo mówi, to się zgadzam. Ale jak nie mówi Pismo Święte tak, to są jakieś złote myśli hebrajskie bez Pisma Świętego, wyciągnięte nie wiadomo z czego, to lepiej się strzec. To jest stary kwas. Teraz dalej był jeszcze zakwas złości i występku. Występek nazywany jest też niegodziwością. Niegodziwy, który tutaj złości i niegodziwości, to często jest połączone. Ktoś po prostu się złości, że komuś się dobrze powodzi i chciałby mu nogę podstawić jeszcze. Kij w szprych gdzieś wsadzić, jak jedzie rowerem, żeby tak się nie cieszył, żeby nie było tak dobrze w jego życiu po prostu. Chce robić źle, chce krzywdzić, obmawia takiego człowieka i tak dalej. Straszne. To jest cielesność obrzydliwa. I jak oni chodzili za tym kwasem, szukali po domu i wyrzucali ci Żydzi, tak chrześcijanin ma patrzeć, że to go właśnie kala. To jest straszne. Można być takim prosiakiem, brudnym, śmierdzącym, a można być takim gryzącym, takim gryzoniem, co ludzi łapie za łydkę, gdzieś gryzie i wyciąga z nich mięso i wypluwa. To są okropne. Co wyobrażacie? Taki brat albo taka siostra jakaś. Gdzieś chodzi i nóż w plecy wbija. Tu się modlę, aleluja, a tam ci no, szprychę jakoś zrobi w plecy. To jest okropne. I ja, jak ja to czytałem, to pomyślałem, Boże, ile lat się siedziało, się przebywało z takimi ludźmi, nic z tym się nie robiło. Różni ludzie, plotkarze, oczerniający, w złości żyjący, zazdrości, znienawidzeni się i nienawidzący siebie nawzajem. I się nazywał zbór. Nic dziwnego, że Bóg robi z tym porządki. I chwała Bogu, że robi. I przeciwieństwem tego są prześniki czystości i prawdy. Czystość związana z w kwestii czyste ręce. Mężczyźni mają wznosić czyste ręce. Nie ma być na nich krwi. Krew jest wtedy, gdy jest nienawiść, zazdrość, jakaś gniew na kogoś po prostu. To ma na rękach krew. I czystość seksualna tutaj się mieści w tym także. Ale też prawda. Ma być w prawdzie. Bóg chodzi, szuka po ziemi tych, którzy mu cześć będą oddawali w duchu i w prawdzie. Tak? Popatrzcie, w Starym Przymierzu było jedno miejsce kultu w Jeruzalem. Tam trzeba było iść, składać dziesięciny inne rzeczy. Tam 3 razy w roku każdy facet musiał tam się zjawić z Izraelitów. I to nie z pustymi rękami jeszcze. A Jezus powiedział, już teraz do Samarytanki nadchodzi czas, gdzie ani na tej górze, ani w Jeruzalem nie będziecie oddawać czci Bogu. Bo Bóg szuka takich, którzy mu będą oddawać cześć w duchu i w prawdzie. I to jest ciekawe. To jest nowe przymierze, to jest zmiana tutaj. I my mamy to zrozumieć i przechodzić w tę właśnie rzeczywistość. Mamy umacniać to, co nowe, a nie włazić i celebrować te stare właśnie. 8 werset u nas było: obchodźmy więc święto. A patrzcie tutaj, tak więc świętujmy. I teraz to było przewrotnie, kiedyś tak zrozumiałem to 7 werset, że na naszą Wielkanoc Chrystus ofiarowany obchodźmy więc święto. I nauczałem kiedyś, co teraz odwołuję, że trzeba wielkanocne święto obchodzić. Ale te takie chrześcijańskie już związane z katolicyzmem, z prawosławiem, to są święta, które ustalono przekuratnie na 2 tygodnie, zdaje się, zazwyczaj po święcie Paschy, żeby w innym terminie, żeby odróżniać od żydostwa i tak dalej, podkreślić swoją odrębność. Natomiast nigdzie nie czytamy, niestety, na przekór temu, co ktoś by chciał to zrobić, że święta wielkanocne, apostolska nauka mówi, że mamy obchodzić jakieś święta wielkanocne. Absolutnie. Nie ma nic takiego. Jest inna koncepcja Nowego Testamentu, mianowicie, że Jezus jest naszą Paschą. Święto zaczęło się, jak ty się nawróciłeś, i kontynuuj, obchodź święto. Nie tam miesiąc, dwa. Nie chodzi też o takie upamiętanie, że cukierków przez miesiąc nie jem, albo nie palę przez dwa miesiące po prostu, albo noworoczne postanowienia i inne głupoty po prostu, to nie o to chodzi. Nie będę na sąsiada się gniewał przez tydzień. To mój post. Za tydzień gada dorwę. To jest zupełnie nie ma nic wspólnego. I teraz popatrzmy dalej. Napomnienia Pawłowe, 9 werset. Napisałem wam w liście, abyście nie przestawali z wszetecznikami. Ale nie miałem na myśli wszeteczników tego świata, albo chciwców, czy grabieżców, czy bałwochwalców, bo inaczej musielibyście wyjść z tego świata. To prawda. Idziemy gdzieś, spotyka nas ktoś, może być akurat transwestyta, czy jakiś tam inny człowiek. Dzień dobry i tak dalej. Możemy w pracy takiego mieć człowieka, tak? I stykamy się z tym na co dzień. I nie chodzi o to, żeby uciec do jakiejś jaskini i się odizolować od takich ludzi. My mamy chodzić w Bożym Królestwie. To jest też chodzenie w Duchu Świętym. Duch Święty będzie nas uczył, jak odpowiadać, jak rozmawiać, jak czas, czy marnujemy, czy nie marnujemy z takimi ludźmi, jak głosić im Jezusa. To wszystko będzie nam, podaje nam Duch Święty i możemy tego się uczyć na podstawie Słowa Bożego, patrząc na życie Pana Jezusa też. Jezus przebywał z ludźmi, nie uciekał, nie izolował się od ludzi, nie był na jakimś pustkowiu, szedł właśnie do ludzi i to często do bardzo dziwnych ludzi Jezus szedł. Tak byśmy powiedzieli. I popatrzmy natomiast 11 werset teraz. Lecz teraz napisałem wam, abyście nie przestawali z tym, który się mieni bratem, a jest wszetecznikiem lub chciwcem lub bałwochwalcą lub oszczercą lub pijakiem lub grabieżcą, żebyście z takim nawet nie jadali. Tak, i tu ten grabieżca, w innym przykładzie znalazłem zdzierca. Drugie znaczenie drapieżny. Ale zdzierca to jest takie staropolskie słowo, ten grabieżca bardziej jasne, że nagrabił sobie, tak, ale zdzierca to mówi się, że zdarł z kogoś z koszulę nawet. Ostatnio koszulę zedarł. Skąd my to znamy? Polski grzech, można powiedzieć. Tak jak ja słyszę o zarabianiu gdzieś tam w innych krajach, to jak jakiś Polak zarządza, to Boże uchowaj tych pracowników polskich tylko. Daje 1/3 wynagrodzenia, 2/3 sobie zabiera. Mówi, że pracodawca nie wypłacił. Skąd my to znamy? To jest właśnie zdzierstwo i grabieżca właśnie. Niektóre przykro mówić, tu w okolicy słyszałem takie rzeczy, jakiś wierzący mówi, chodźcie w lesie u mnie, pracujcie, poszli wierzący, pracują, umówili się na konkretną kwotę, dał im później połowę. I mówi się, ciesz, a czemu, ty na inną kwotę się umawialiśmy, zrobiliśmy źle, dobrze zrobiliście, ale mi tak się zechciało wam zapłacić. Na przykład. I co mamy później śpiewać, alleluja? Sorry. Jest to okropne. Ludzie w świecie, czasami ja spotykałem tutaj, nie ma teraz między nami takich niektórych ludzi, mieli zarzuty do pewnych osób, mówią, czy tam u was chodzi taki ataki. Wtedy chodzi, ładnie się modlił nawet i zarzuty jakieś były, że go załatwił finansowo gdzieś, oszukał po prostu na dużą kwotę i nie ma pokuty. Sobie wyobrażacie to? My nie możemy jako Kościół na przykład to zostawiać. Paweł mówi, zaraz dalej będziemy czytać, że takimi sprawami to nie jest sprawa osobista. Jeżeli ja czy ktośkolwiek z was by chciał kogoś tam zedrzeć, koszulę ostatnio i w ogóle, i jakieś inne tam porobić numery, to nie jest twoja prywatna sprawa. Absolutnie. Jak ktoś powie, nie sądźcie, pewnie, że to wygodne takie coś. Dla takiego człowieka to bardzo wygodne. Wszyscy jesteśmy grzesznikami, i takie inne hasła. To bardzo modne dla takiego towarzystwa. Ale tutaj Paweł mówi bardzo ostro o tym. Popatrzcie, nawet pijakiem, oszczercą, oszczerca. Inne znaczenie tego słowa to jest znieważający. Znieważający. Mówi coś, żeby kogoś zdyskredytować, żeby ośmieszyć, żeby pozbawić czegoś, żeby zaszkodzić komuś po prostu. I lekko to przychodzi. Nie ma tam kontroli języka. Straszne. To jest okropne. Takie działanie. Jedno z imion szatana to jest oszczerca. Dniem i nocą przed Bogiem chce oskarżać braci. I ktoś może też takie sobie wymyślił zajęcie, żeby tylko jak najwięcej się dowiedzieć i najwięcej nagadać teraz. Mogą być takie osoby, ale ciężki ich los, bo Pan nienawidzi takich rzeczy. Czytamy w przypowieściach Salomona, że nienawidzi i bardzo szybko się rozprawia. I może być tak, że też dopadnie kogoś, czy nauk jakiś, czy jakaś inna rzecz i nie może się z tego uwolnić. Wcześniej się modlił, Bóg go uwolnił. Ale został taki kwas, została jakaś nienawiść, jakieś urazy, uprzedzenia, inne nie wiadomo co. Zostało, co zżera tego człowieka i teraz woła: Panie, ratuj, a Pan nic. I to jest prawo Boże, że nie może Pan pomóc, póki ten się nie upamięta w tym. To jest, trzeba zrozumieć, trzeba szukać, jaka jest przyczyna. Jaka jest przyczyna, że modlitwa od sufitu się odbija? Co się stało? Boże. I Bóg powie. Ja wierzę, że powie Bóg człowiekowi i wtedy nie ma żartów. Trzeba jak najbardziej szybko to załatwiać. I czytamy naukę apostolską, 12 werset, bo czy to moja rzecz sądzić tych, którzy są poza zborem? Pewnie, że nie moja. Tak? Czy to nie wasza rzecz sądzić raczej tych, którzy są w zborze? Wyraźnie mówi. Tych wtedy, którzy są poza nami, Bóg sądzić będzie. Usuńcie tego, który jest zły spośród siebie. Ciekawe w tym 11 wersecie, że jest wymieniony katalog takich grzechów, że człowiek uważa się za brata, mieni się bratem, a jest wszetecznikiem. Tak? Czyli tu nielegalne, nieboże związki seksualne jakieś. Chciwcem, bałwochwalcą, oszczerca, też to jest plotkowanie w tym się mieści, takie, tak jak najbardziej, lub pijakiem. Może po pijaku cię prosić, że choć rozważymy fragment jakiś, czy coś takiego. Tu pisze, że grabieżca też, tak? Abyście z takim nawet nie jadali. Czy kontakt ma być bardzo mały z takim typem. On ma być odstawiony do upamiętania. I w liście do Galacjan, teraz otwórzmy jeszcze, 5 rozdział, 19 werset. To wszystko, co tu mówimy, się wiąże z cielesnością. Ona jest okropna, ona chce żyć, chce być przypudrowana religijnością tylko i sobie chce dalej żyć. I to jest nasz problem jako wierzących ludzi. Bo dlatego, że to nie przez jedno przeżycie się uwolnisz. Ktoś myśli, pójdę do chrztu wodnego, się uwolnię. Nie, jeszcze dalej się okazuje, żyję. Chrzest w duchu przeżyje i cała tragedia. Jak ja wspominam historię na przykład tego zboru, to że niektórzy ludzie po prostu nie chcieli umartwiać swojej cielesności dalej w swoim chrześcijańskim życiu, tylko po prostu myśleli, że przez jakiś tam chrzest wodny w duchu i sobie są wolni, popadli w pychę po prostu i później to zaczęło zżerać ich życie, niszczyć ich życie po prostu. A po drodze na początku, ale jeszcze zaszkodzili wielu innym ludziom. To bardzo przykra sprawa. Bardzo smutna sprawa to jest. Masz być nowym zaczynem w czystości, w prawdzie, w miłości. Ma zbór być miejscem, gdzie przyjdzie ktoś, to nie poranimy go tutaj, nie poszatkujemy go na kawałki, tak? Ale pomożemy, rany się zabliźnią, pokażemy miejsce w Chrystusie, jakaś prawda będzie, a nie jakieś półprawdy, tylko prawda Boża. Tak to ma wyglądać. Tak Bóg zaplanował. To jest Jego plan, to jest Jego projekt. Jezus mówi, ja zbuduję swój Kościół, to On tak buduje. Inaczej On nie buduje i możemy Mu przeszkadzać w budowaniu właśnie przez taką postawę złą. 19 werset mówi, jawne zaś są czynki ciała, mianowicie wszeteczeństwo, nieczystość, rozpusta, czy to wszystkie te seksualne, takie bałwochwalstwo, czary, wrogość, spór, zazdrość, gniew, knowania, właśnie odszczepieństwo. Ktoś się obraził, zabrał zabawki i poszedł na swoje podwórko. To jest odszczepieństwo. Zabójstwa, pijaństwo, obżarstwo i tym podobne. O tych zapowiadam wam, jak już przedtem zapowiedziałem, że ci, którzy te rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Tak? I 24 werset mówi, a ci, którzy należą do Chrystusa, Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje wraz z namiętnościami i żądzami. Tak, i pilnują tego w swoim życiu. Czy się nie podnosi cielesność? I znowu trzeba pod krzyż ją wziąć. Mocną bronią, bronią Bożą, a nie jakimiś zabawkami po prostu czy pudrowaniem. I myślę, że świat potrzebuje objawienia takich ludzi. Potrzebuje, żeby tacy ludzie się ujawniali. Potrzebuje jak wody spragnione, jak powietrze po prostu. Dlatego, że tam, gdzie przyjaciele zdradzają, tam, gdzie jest obmowa, tam, gdzie jest niebezpiecznie, potrzebujesz mieć miejsce takie, w którym już będzie inaczej. I my mamy dołożyć starań jako chrześcijanie, żebyśmy inaczej. Jezus mówił zawsze, tam w świecie tak robią, ale wy nie tak. Oni tak nazywają, wy nie tak. To już jest napisane. Wszystko jest dane nam. I dołóżmy starań, żeby tak żyć. Niektórzy czekają, może jakieś cuda, może tu coś noga odrośnie, może oko drugie ktoś dostanie tam, albo coś, o wtedy może się rozkręcę duchowo, czy coś. No, ludzie, na co czekają? Jest wielka radość, gdy człowiek ma objawione od Boga, w czym robił źle i daje Bóg mu szansę. I możesz podziękować, Boże, dziękuję Ci, że mnie nie zabiłeś. Mogłem też dostać jakiegoś raka, inny umrzeć w tydzień, tak? Popatrzcie tylko. Tyle rzeczy mogło się stać. Mogło dziecko nie umrzeć. To są dramaty. Z ludźmi się rozmawia. Ludzie przeżywają takie rzeczy. Po prostu. A jednak Bóg jest cierpliwy i dzięki Bogu za Jego miłosierdzie jeszcze. Ale to, co mówię tutaj, to ja nie mówię tylko zwykłego kazania, ale mówię dla nas do sumienia, żebyśmy ci, co znają historię tego zboru też, jakbyśmy poczytali, popatrzcie, czy nie siedzieliśmy w czymś takim, czy nie było, że siedzieliśmy i była wrogość, spór, zazdrość, gniew, knowania i razem Alleluja jeszcze śpiewane. Straszne, jak sobie pomyślę o tym. Są zbory, gdzie jeden pastor raz przyszedł na nabożeństwo, jak była taka sytuacja w zborze, to powiedział, odwołuję nabożeństwo, dzisiaj nie będzie. I ludzie poszli do domu. Ja się mu nie dziwię. Co to za nabożeństwo może być? Jeden drugiego do gardła się rzuca, chce pozabijać, się odszczepiają, kliki się porobiły, się zeszli, będąc... Co to za sens wtedy w ogóle? Nie ma czego nawet ciągnąć. I wam powiem, że to nie zależy od ilości ludzi. Bo sam, ty czy ja, już możesz mieć wspaniałe ożywienie duchowe, gdy będziesz ten stary kwas wyrzucać, będziesz miał satysfakcję z poznania Boga, Bóg cię będzie mógł uczyć i prowadził do innych ludzi też. Kto się zachowa od tych rzeczy pospolitych, będzie naczyniem dla Boga, mówi w liście do Tymoteusza Paweł, tak? Od takich nieczystych tych rzeczy, kto się wstrzyma, będzie przez Boga użyte. To jest największa radość chyba, być użyty przez Boga. I dla mnie największa radość oglądać, jak Bóg działa. Bo ja już widziałem, jak człowiek działa. Ja znam to. Te działanie ludzkie, różne, wszystko wiem. Sporo wiem przynajmniej na ten temat. ale chciałbym zobaczyć Boże działanie. A Boże działanie zobaczyć, wiecie co to jest? Że ktoś jak się nawraca, to od Boga ma. Że ojciec pociąga do syna. Że on pokutuje, że naprawdę życie jego się zmienia. I to jest brat, tak? Tu słuchaliśmy w piątek świadectwa pewnego chyba Amerykanina. Jak on mówi, był narkomanem, żyłę sobie dawał i tak dalej. I usłyszał Ewangelię, jak pokutował. Ja widzę na niego, myślę, Boże, to mój brat. Ten człowiek to mój brat. I widać po nim jego łagodność, już taki owoc ducha widać, że się jest u tego człowieka. Zrozumienie Bożego Słowa. Podejście do ludzi. Przekazywanie tego wszystkiego. On oddaje chwałę Chrystusowi. Nic nie mówi o jakichś treningach, nie wiadomo o czym, że coś tam się wytrenował, ale mówi, że to zrobił Bóg w jego życiu. Zmienił jego życie. I to jest wspaniałe. I możemy takich ludzi poznawać z różnych stron. Mogą także nas odwiedzać tacy ludzie. My możemy odwiedzać i głosić dla różnych ludzi te rzeczy. Ale są warunki. Są warunki takie, jak były dla tych w Koryncie. I nie dopuśćmy nigdy. Pamiętajmy, walczmy o tym. Z tym, żeby już takie coś się nie powtórzyło, jak mieliśmy kiedyś. Warto ponieść cenę, żeby coś takiego się nie powtórzyło. A jeśli chodzi o ilość, to ja bym powiedział, że najpierw niech zdrowe będzie to, co jest. Niech to będzie zdrowe i niech się pomnaże zdrowe, a nie chore jakieś, kulawe i tak dalej. I będzie kupa jakichś takich poranionych, kulawych i nie wiadomo jakich. I teraz kto ich pocieszy? Kto im pomoże tym ludziom? Tak. Także niech Bóg błogosławi słowo dalej, abyśmy rozważali, pamiętali o nim. Jeszcze ten temat cielesności będzie dalej kontynuowany. W tym liście będziemy tam patrzeć z Bożego Słowa w przyszłości. Ja jestem wyłączony.